Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. Wybierzemy się dziś na drugą po Grenlandii Wyspę Świata, a dokładnie do leżącego na niej państwa Papua Nowa Gwinea. Wszystko dla mnie zaczęło się od wystawy prac Anny Bednarczuk, wystawy w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Pani Anna, związana swego czasu z pracownią Magdaleny Abakanowicz, na wystawie zaprezentowała gobeliny i obrazy. W dniu 25 września odbywał się finisaż wystawy. Rozstaje się pani z kolejnymi obrazami. I co pani czuje?
Pewną ulgę, że już się kończy. Że się kończy, bo to jednak jest wysiłek. To jest wysiłek. I robienie wystawy był wysiłkiem i finisaż jest wysiłkiem.
No ale już te prace idą do obcych domów,
tak,
prawda?
Tak, tak, do ludzi, którzy sobie wybrali, którzy są chętni do wzięcia.
One oddają pani życie, przebieg pani życia, podróże.
W Niemczech się tak, oczywiście, tak, tak, tak. Próbowali mi zatrzymać, żebym została w Australii. O.
Ja się nie dziwię, bo artyści są zawsze w cenie, a te gobeliny, piękne pani gobeliny, one będą w muzeum? Gdzie one będą?
Jeden będzie w kościele Nawiedzenia Matki Bożej, to jest na moim osiedlu Bogaserów II wojny światowej, to w tym w kościele, a drugi będzie u świętego Pawła. Tutaj te trzy to jeszcze chcę wysłać do muzeum, do Łodzi, bo jest Biennale. A co zresztą, to zobaczymy. Nie chcę tego trzymać w pracowni, bo już mam 80 lat i po prostu trzeba obdarowywać nawet.
Co jest potrzebne, żeby uprawiać taką sztukę właśnie, tkaninę?
Żeby... To jest jakiś dar Boży. Dar Boży, że człowiek chce to robić. O, to jest tak, tak. Bo ta ostatnia moja praca to jest ten Chrystus tam wiszący. Jest moja ostatnia praca. I ja to kilka lat robiłam. I bez pośpiechu siadałam codziennie, włączałam sobie muzykę. Musiałam oczywiście wchodzić na drabinę, siadać, uważać, żeby nie spaść, bo już zdarzało mi się, że spadłam. Ale jak już człowiek skończy, to się cieszy. To jest przyjemność pracy. To jest przyjemność pracy. Wie pani, no w różnych, nawet nie potrafię powiedzieć, ilu miejscach mam te prace, bo to już nie mam o tym myśleć. W Europie, w świecie.
Ale Amsterdam też był pani bliski, bo tutaj tak, jest kilka tak, prac tak, z Amsterdamu.
Tak, 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 tak jeździłam. No ja byłam wtedy z energią ich. Bardzo lubiłam Amsterdam, robiłam rysunki, malowałam. Byłam zaprzyjaźniona z klasztorem benedyktynów. I także oni nas zapraszali. Miałam u nich może 3 wystawy nawet. I prace tam są u nich również.
No, benedyktyńska praca to pani. To nic praca, dziwnego, tak, że pani tak, z nimi tak, akurat tak, znalazła tak, tak, wspólny tak, język. A ta Nowa Gwinea, jakim jest przystankiem w pani życiu? Księdza Jaworskiego.
Byłam zaproszona do niego.
I to też znalazło odbicie na obrazach.
Tak, tak. Byłam wtedy zaproszona przez moją ciocię do Australii. I on właściwie mnie zmusił, żebym przyjechała, bo ja tak się bałam trochę. Ktoś mi tam mówił, a Papua to jest takie niebezpieczne miejsce.
A jakie było?
ja byłam pod jego opieką, więc byliśmy, było nas troje, dwoje poznaniaków i ja z tej Australii dotarłam do nich. Także no, było bardzo sympatyczne. On tu zaraz powinien być.
Bo on też im służył pomocą jako lekarz, prawda?
Nadal im służy, nadal mi służy. Jest chirurgiem i jest kapłanem. I on właśnie, jak z nim rozmawiałam ostatnio, ja mówię, Januszu, to co nadal, bo on kiedyś mówił, no wiesz co, jednak raz w tygodniu muszę mieć przez 15 godzin pracować z tymi chorymi w szpitalu. Przez 15 godzin. Ja teraz jak go spotkałam, jak przyjechał z Papui, ja mówię, Janusz, i co, nadal te 15 godzin cię męczy? On mówi, słuchaj, codziennie muszę około 15 godzin.
A widziała pani u tych ludzi wdzięczność, sympatię?
Tak, jeśli tylko jechaliśmy z nim samochodem, to machali rękami do niego. Tak,
pozdrawiali go.
Tak, ci, którzy chodzili tam tymi drogami. O, z taką miłością, bo on był takim, no jest nadal jest.
Taki prawdziwy misjonarz.
Tak, tak, prawdziwy misjonarz.
Misjonarz dr Jan Konstanty Jaworski pojawił się serdecznie witany na finisarzu. Intrygujący człowiek. Poprosiłam go o rozmowę. Wykorzystam to, że rozmawiamy w pana rodzinnym domu przy ulicy Marcelińskiej w Poznaniu i tutaj jest imponująca kolekcja portretów pańskich przodków, księdza przodków. Przy czym ten, który otwiera tę galerię, jest...
Prawdziwo podobny do mnie, tak?
Tak, jest zupełnie no, taki sam jak ksiądz. Tylko, że on ma dłuższą brodę.
Też Jan?
A ta rodzina była osadzona w Poznaniu od dawna?
Nie, to ze wschodu. Wschodnia ściana. Wschodnia ściana. Pochodzili z Jabłecznej, tam gdzie jest taki monaster prawosławny i seminarium jednocześnie dla Kryku. To już z tej strony Buga jest. A natomiast się później przeprowadzili w najbliżej linii kolejowej, którą budowano pod koniec XIX na Brześć. I tam po pierwszej wojnie osiedli w Chotyłowie.
Ale ten monaster najwyraźniej mocno promieniował, bo gdzieś tam zostały jakieś właśnie w księdzu tęsknoty do metafizyki, to może stamtąd się...
Niekoniecznie, chociaż ja tego nie czuję, ale może gdzieś w geny był wpisany, prawda?
Czyli to są tak pradziadek, tak?
Pradziadek,
dziadkowie.
Dziadkowie. Aha. Rodzice mojej mamy, dziadkowie ze strony mojej mamy.
A tutaj taka dziewczynka, to siostra?
Siostra. Młodsza siostra.
Czyli jak ksiądz został misjonarzem, to rodzice mieli to siostrę przy sobie.
Nie żył już wtedy. Mama tylko żyła, jak ja zostałem misjonarzem.
Ta droga do Nowej Gwinei, z tego co wiadomo, to nie ja pierwsza z księdzem rozmawiam, to wiadomo, że to najpierw była medycyna, a potem dopiero...
Medycyna tutaj w Poznaniu, ukończona w 70 roku, czyli już mam 52 lata jako lekarz, a 30 lat w tym roku skończyłem jako ksiądz. Byłem wyświęcony w 92 roku w Rzymie przez świętego Jana Pawła II.
No to wszystko się księdzu tak układało pięknie, pięknie. Rodzina piękna, no medycyna to też znakomite studia, prawda, takie, które owocują do dzisiaj, prawda, to też wiadomo.
Tak, nadal pracuję tam w Papui Nowej Gwinei. Właśnie jako lekarz, jako chirurg. I wracam, za dwa dni wracamy z kolegą tutaj też misjonarzem, ojcem Ryszardem Bajdą, który jest werbistą ze Zgromadzenia Słowa Bożego. I ojciec Ryszard już jest 36 lat misjonarzem, jest starszy. Kapłańce mam młodszy wiekiem.
A pracujecie w tej samej diecezji?
Diecezja Jakundiawa, w samym centrum Papui Nowej Gwinei, na wysokości 1500 metrów przeciętnie. Jakundiawa jest na 1500 metrów, także jesteśmy w górach.
Ale tam jeszcze tlenu jest wystarczająca ilość.
Na nas wystarcza, dziękuję. Nie dusimy się. Jeszcze można, żeby doświadczyć braku tlenu, to możemy się wspinać, bo jest też w tej diecezji, jednocześnie prowincja się pokrywa z terenem diecezji, prowincja, czyli województwo. Tam jest najwyższy szczyt w Papui Nowej Gwinei, 4509 metrów.
No to tam już nie ma tlenu.
Tam czasami brakuje tlenu, jak człowiek nie jest zaklimatyzowany, to może się troszeczkę pomartwić i ciężko czasami jest po prostu.
Ksiądz Jan tam był na tej górze 47 razy. A ja byłem tylko 13 razy.
Ja to traktowałem jako dzień rekolekcyjny, bo udawało mi się wyjeżdżać, bo w Kundiawie mieszkam cały czas. To wyjeżdżałem rano wcześniej w samochodem, jeszcze w nocy. Dojeżdżałem do końca drogi, a potem wchodziłem i schodziłem tego samego dnia, bo już miałem taką po prostu kondycję, zaaklimatyzowany byłem po prostu na tej wysokości. I to nie cierpiałem z tego powodu braku tlenu tak bardzo, a natomiast to mnie samotność i niesamowita cisza, prawda, sprzyjały takim myślom skierowanym ku górze właśnie.
Z góry to jeszcze bliżej.
Bardzo. Czasami się czuło właśnie.
Księża Jan Jaworski i Ryszard Wajda, misjonarze z Papui Nowej Gwinei. Co sprawiło, że księża tam pojechali, że właśnie do Nowej Gwinei?
Dla mnie to drogę przetarł mój przyjaciel, ksiądz diecezjalny właśnie z gnieźnieńskiej diecezji, który w trójce, bo dwóch jeszcze księży miał towarzyszących z tej diecezji, byli pierwszymi, których kardynał Wyszyński wypuścił jako misjonarzy Fidei Donum z Polski w 1974 roku. I oni właśnie wyjechali do Goroki, to wtedy była jedna diecezja Goroka Kundiawa i tam pracowali przez 10 lat. I także ten mój przyjaciel, z którym myśmy się umawiali, jak ja jeszcze byłem na studiach medycznych, że pojedziemy gdzieś na misję, a wypadło, że misje tam znalazły się dla mnie w Papui Nowej Gwinei. Pierwotnie miały być w Afryce, potem w Brazylii, a na końcu właśnie tam wyjechałem. A dla księdza Ryszarda to...
To jak to się zdarzyło?
Dla mnie to taka przygoda już od młodości, bo po całej szkole, chyba w 6. albo 7. klasie, podczas tygodnia misyjnego mój proboszcz zaprosił misjonarza, garbistę, który opowiadał o misjach, jakieś filmy o misjach, więc ten misjonarz opowiadał o różnych krajach, pokazał zdjęcia, filmiki, natomiast dla mnie została Nowa Gwinea. Te obrazy z Nowej Gwinei mi zostały tak w pamięci. Następnego roku, gdy był tydzień misyjny, ja już byłem przygotowany, żeby tam znowu w tym uczestniczyć. Tak mnie to wciągało, to rosło we mnie. Później w liceum, gdy w drugiej klasie też tydzień misyjny był i katecheta też zaprosił misjonarzy do szkoły, więc miałem już odwagę poprosić, a wtedy jeszcze była ta akcja, żeby napisać listy do misjonarzy, więc jakiś tam adres mi dali, więc napisałem, tak się radowałem, że jakiś misjonarz mi odpisał tam parę słów podziękowania, ale przy okazji dali mi adres do seminarium, gdzie kształcą misjonarzy, więc tą drogą ja nawiązałem kontakt i to było misyjne seminarium w Pieniężnie księży werbistów. I tam, jak skończyłem liceum, miałem maturę w ręku, no to więc to złożyłem badanie i już szedłem za tym głosem. Tak czułem dojrzały, że to jest moje życie.
Nowa Gwinea, mówi się, że to piękne, piękne miejsce, że no, cudowna przyroda, egzotyczne miejsce i niezwykli ludzie, Papuasi, prawda, nieco się różnią kulturowo od nas.
No, wyspa jest nazywana Rajską Wyspą, to już w samej nazwie jest dużo tego piękna, prawda, ukrytego sobie wyobrażamy raj, prawda, na ziemi, to wszystko co piękne.
Rajskie ptaki też,
rajskie,
prawda?
Rajskie ptaki, oczywiście, przede wszystkim rajski ptak jest godłem narodowym Papui Nowej Gwinei. A ludzie też, taką wystawę mieliśmy tutaj w Polsce, w Warszawie, wystawę malarską miejscowych malarzy i było zatotowane ludzie jak rajskie ptaki, bo po prostu malują się na uroczystości, szczególnie na twarzy, upadamniając się do różnych ptaków. I tańce też mają, tak jak tańce godowe ptaków naśladują w tym wszystkim. Także ma to dużo wspólnego, prawda? I ludzie piękni, szczególnie jak się ubierają w tradycyjne stroje, malują się. Jest to artyst jednodniowy, prawda? Bo na jeden dzień się umalują i później jest już coś innego, to coś nowego. Ale mają dużo inicjatywy w tym. Kraj jest właściwie wieczną wiosną. Wiosna tam trwa cały czas, mamy mniej więcej temperatury 30 do 33 stopni w południe, gdy jest najcieplej. Potem temperatury spadają, nocy jest chłodno, można dobrze wypocząć. Jest dość dużo opadów, no teraz jest pora sucha chyba i nie powinna się kończyć. To jest uciążliwe, bo brak jest wody. Kiedy tam ja zajechałem prawie 40 lat temu, 38, to wydawało mi się, że to będzie ostatni kraj na ziemi, gdzie będzie brakowało wody, a jednak te pory suche są coraz bardziej dokuczliwe, są coraz bardziej odczuwamy brak wody, bo my korzystamy tam głównie z ujęć wody, to są zbiorniki wodne, to co spadnie nam z dachu, prawda, z opadów. To jest główne w miastach, prawda, nadal. No, wodociągi się zakłada powoli w niektórych miastach, ale to też ze źródeł, które często nie dostarczają odpowiedniej ilości wody do tych potrzeb, jakie są.
To nie jest łatwe życie, prawda? To nie jest łatwe życie ani dla tubylców, ale myślę, że jeszcze trudniejsze dla przybyszów.
To nie jest łatwe życie, ale jak się tam już żyje, no to człowiek szuka jak tam przeżyć i korzysta z doświadczenia innych. Więc tą drogą te nasze tam stacje misyjne, czy jak doktor Jan pracuje w szpitalu, no to nic to ciągle jest tam jakieś udoskonalone, aby to funkcjonowało. Jeszcze wracając do ludzi tam też, no bo to rajska wyspa, piękna, ale dla mnie, tak samo dla Jana będzie to, że tak bardzo wyraźnie w moim odczuciu było to jest ten raj skażony grzechem. To jest tak, jakby parę dni po, jak Kain zabił Abla. Także takie sytuacje mam, że mam przez te wojny plemienne, takie doświadczenia. Tyle pięknych ludzi na piękne uroczystości, natomiast w codziennym życiu no tyle przemocy tak samo jest i właśnie takiej sytuacji, kiedy to cierpienie zadawane drugiemu jest takie bardzo doświadczalne, częste.
A czy nadal te walki plemienne się toczą?
Plemienne i szczepowe i przypadkowe. My z pozycji medycznej uważamy, że Papua Nowa Gwinea jest w okresie epidemii urazów. Jest dużo przemocy wewnątrz rodzin. Właśnie z inną formą przemocy to są walki szczepowe i plemienne. Są nadal częste. Teraz zakończył się okres wyborów, który jest zawsze dla nas bardzo bolesny. Przynosi nam bardzo dużo urazów, ponieważ ci, którzy wspomagają, głosują za jednym kandydatem. Jeżeli przegrywa on wybory, to odzajemniają się właśnie na zasadzie przemocy w stosunku do tego kandydata i do jego wyborców z przemocą.
Czyli tam są argumenty siłowe. Możemy się pocieszać, że nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, chociaż niedużo nam brakuje.
Oczywiście. Tak jak była wojna na Bałkanach w byłej Jugosławii i mieliśmy zjazd lekarzy i ktoś z tak zwanych ekspatriatów, czyli z zewnątrz lekarzy, z zewnątrz Papui Nowej Gwinei powiedział, no jak to jest z tymi wojnami plemiennymi? A lokalny lekarz powiedział, no tak, ale co wy biali robicie, żeby zakończyć wojnę w Jugosławii były, prawda? Z tą przemocą. Ale jeszcze inna forma przemocy to jest prześladowanie czarownic, które niestety w ostatnich latach się nasiliło. U nas może ksiądz...
Ktoś się dobija. No to te plemiona też porozumiewały się różnymi językami, zdaje się.
Chociaż... Jest kilkaset języków plemion i każdy ma prawie inny język albo dialekt. Przez stulecia żyli gdzieś podosobnieni, więc tak się wytworzyły. Te języki się dzisiaj, bo to nie są języki pisane, to jest historia, jest tylko mówiona, przekazywana ucznie.
Czyli nie mają gramatyki?
Nie mają. To dopiero antropolodzy przyjeżdżają, lingwiści przyjeżdżają, chcą spisać te języki, więc pisują. Często tłumaczą, piszą się na te języki, jakiś materiał, no bo coś tu przetłumaczyć. Więc tworzą alfabet do tych języków, jakiś system fonograficzny, jak to zapisać. Natomiast ludzie tego nie umieją czytać. To jest, no, to jest zapisane dla naukowców, nie dla ludzi, którzy będą czytać tę literaturę. To jest takie, żeby zachować to jako dokumentację. Ludzie dalej uczą się i znają te swoje języki, przekazują swoim dzieciom, no ale to jest żywy język, który się zmienia ciągle, bo to nowe słownictwo, nowe sytuacje, no nowy już świat teraz jest, w którym też oni uczestniczą, więc te języki, jak słyszę, jak się mówi, no to często wracają jakieś angielskie wyrazy albo jakieś no, nazwy urządzeń, sytuacji też takie właśnie, gdzie już nie wyrażą w tym języku, tylko już co czują teraz, tak jak jest teraz, jak to się nazywa już na co dzień tak.
No bo wiadomo, że Nowa Gwinea jest państwem postkolonialnym. Europejczycy się podzielili tą Nową Gwineą.
Wyspa Nowa Gwinea została podzielona między Holandię, Niemcy za czasów Bismarcka i Anglię.
A ta część, w której księża działają?
To jest właśnie ta część, gdzie po pierwszej wojnie światowej, kiedy Niemcy przegrały wojnę, więc to przejęła Anglia, a później dali to Australii. Więc ta część jest należy, teraz się nazywa Papua Nowa Gwinea. Niezależny kraj.
Natomiast I tutaj dominuje język angielski?
Angielski, tak. Więc, no, żeby te plemiona zjednoczyć, żeby jakaś edukacja się mogła odbywać, żeby administracja była wspólna. No, więc jest język angielski i jest język Pidgin English. To jest taki drugi język urzędowy, który tam jest.
Jesteśmy nadal w Commonwealthie, czyli we wspólnocie brytyjskiej. Królowa Elżbieta zmarła, była naszą królową i w kilku sytuacjach odwoływano się do tronu królowej, kiedy były sytuacje dyskusyjne i nie można było wypracować rozwiązania na naszym poziomie. Kiedy na przykład było dwóch premierów albo dwóch wicepremierów zarządzających. Były takie sytuacje. Natomiast jest to parlamentarna demokracja, uważa się to. Czyli jest parlament wybierany co 5 lat i z tego parlamentu konstytuuje się rząd i opozycja.
Papua Nowa Gwinea leży w Melanezji, w zachodniej części Pacyfiku, 9 stopni na południe od równika. Tropikalne lasy, tropikalna wilgotna pogoda charakteryzuje tę część świata. Różnica w czasie pomiędzy Polską a Nową Gwineą wynosi 9 godzin. Orzeszki, które zajadam, to jak się nazywają?
To są orzeszki galip i rosną na drzewach, podobnie jak nasze orzechy włoskie, też w osłonce zielonej. Wewnątrz jest skorupa bardzo twarda, twardsza niż orzechy włoskie. A w środku są bardzo prawda, takie przyjemne, miękkie. Są miękkie,
miękkie. I smaczne.
I smaczne są. No,
Nowa Gwinea znana jest z kauczuku, z nie?
Kauczuk nie, ale drzewa kokosowe.
Drzewa kokosowe, tak.
Kakao, drzewa kakao, w górach kawa, kawowe drzewa są. To są uprawy najbardziej takie dochodowe dla rodzin, bo to głównie jest rodzinna sprawa, żeby mieć taki ogród kawowy, bo to jest jedyne takie w górach zabezpieczenie finansowe.
A żyją z tego, co sami wyprodukują?
To są samowystarczalni rolnicy, trudno nazwać o rolnik, ale gospodarze powiedzmy. Ich pola, poletka to są wielkości naszych ogrodów i jest zmiana płodów. Właściwie zmiana poletek, nie tyle zmiana płodów, że jak ogród traci żyzność swoją, no to zmieniają w zależności od urodzajności gleby. Zmieniają co kilka lat.
Te zbiory są kilka razy w roku?
Tak, ponieważ cały rok pogoda jest podobna, tylko w zależności od ilości opadów, więc my mogą mieć nawet z tego ogrodu 4 razy do roku mogą mieć zbiory. Głównie to są oczywiście warzywa i rośliny, zielone. Tam to jest bardzo ważna część pożywienia. To są różne łodygi i liście, na przykład dyni, prawda, którą tam nazywamy pumpkin, są bardzo smaczne, ale tych odmian, ogólna nazwa to jest kumu, na te zielone właśnie te rośliny jadalne, to jest ponad 20 odmian gatunków różnych. Oni wręcz uważają, że jeżeli oni nie jedzą roślin, nie mają roślin jako pożywienie, to one tracą siłę, tracą energię. Nie mięso, ale właśnie zielone.
Czyli rośliny, warzywa są podstawą, tak? Tak.
Słodki ziemniak, prawda, uprawia taro, jam w niektórych częściach, w górach, głównie na wybrzeżu, ale w górach również uprawiają jam, na przykład w Szuławę. No w tej chwili od wielu lat już mamy, kilkudziesięciu lat mamy również truskawki, ale te wszystkie europejskie warzywa. Kapusta, kalafiory, brokoli.
To jaką, księża, prowadzicie kuchnię?
Ja osobiście wegetariańską raczej. Tak.
Ja dużo jadam z ludźmi, ja pracuję na parafii, więc wtedy ludzie przynoszą różne rzeczy, albo gdzieś tam przy różnych okazjach, uroczystościach, więc oni przygotują, przynoszą do domu, więc to tak, takie właśnie co od nich. Ale to jest mieszane, więc dużo jest właśnie jak jarzyn, to jest podstawa. Natomiast słodkie ziemniaki, albo jam, kawałek mięsa ze świni, albo...
Aha, kurczaka, no właśnie, te świnie, no, no to właśnie, tam na Polinezji też świnie są podstawą takich przyjęć dużych,
ja
prawda?
Ja mówię o takich przyjemnościach, wtedy w parze, to jest przerobione w parze, więc to jest też smaczne. No różnie wygląda czasem, jak się na to patrzy, jak to jest, natomiast dla nas to jest smaczne. Będąc tam, to wiem, że to jest też higienicznie, że ten żar zrobił swoje, więc to można jeść. Ktoś nowy, to myślę, że to może nieładnie wygląda, może rękami wszystko robią, natomiast to jak my tam jesteśmy, to rzadko się choruje po tym, to raczej jest zdrowe jedynie.
A na co chorują Papuasi?
Na wybrzeżu jest nadal malaria i dengi, gorączka dengi, przenoszona też przez wirusy. Przez wirusy dengi, ale też przez komary przenoszona jest. Natomiast w górach mamy też malarię od 30 lat. Poprzednio nie było malarii, zawsze pytaliśmy pacjentów, czy byli na wybrzeżu i tam byli zakażeni malarią, ale jakby się ociepliło trochę. U nas w górach także komary malaryczne żyją na wysokości nawet 1500, może nawet 1600 metrów. Nie jest to dużo malaria, ale jest malaria. A poza tym są różne infekcje, zapalenia płuc, koszą dzieci, bardzo duża śmiertelność jest. W ogóle śmiertelność od 0 do 5 roku życia, czyli niemowląt i małych dzieci, jest jedna z najwyższych niestety na wyspach Pacyfiku. Około 60 na 1000 jest to wysokie, ale jest duży postęp, bo w ciągu 40 prawie lat spadło ze 130 na 60, także dwukrotnie spadł. No co jeszcze chorują? Jest coraz więcej nowotworów. Tak jak wspomniałem, urazy są na pierwszym miejscu, bo jest ta epidemia urazów, ale też jest dużo gruźlicy. Gruźlicy płucnej, ale nie gruźlicy pozapłucnej. Gruźlicy kości, w tym jest bardzo dużo. Jest dużo zapaleń kości u dzieci, łącznie od noworodków począwszy do jakiegoś 12-14 roku życia, co jest właściwie chorobą na całe życie, bo z tym się później borykają z różnymi powikłaniami po zapaleniu kości. Coraz więcej mamy cukrzycy. Kilka lat temu, gdyby mnie zapytano, czy jest cukrzyca, to bym powiedział, że 3-4 przypadki rocznie, a w tej chwili właściwie nie ma tygodnia, żeby na oddziale chirurgicznym nie był pacjent z cukrzycą, ze stopami cukrzycowymi. No i także my modernizujemy się pod tym względem niestety chorobowym.
Pierwsze moje dni.
Właśnie.
Więc właśnie wtedy tak właśnie człowiek oczy otwierał i patrzył to wszystko nowe, co tam jest. Reakcje ludzi. Więc takie serdeczne przywitanie przez misjonarzy, do których ja tam dołączyłem. Później przywitanie przez ludzi, więc ten przejazd, pamiętam mój przejazd właśnie z tego miasta Monhagen do Domingende, tej naszej bazy misyjnej tam w diecezji Kundiawa. Niedzielne popołudnie. Taki starszy amerykański misjonarz przyjechał po mnie samochodem i opowiada po drodze i wiezie mnie. Ja tak jedziemy samochodem, kawałek drogi jest asfaltowej wtedy było. Większość odcinka było jeszcze takie tylko bita droga kamienista. Wzdłuż tej drogi linia elektryczna. Po poboczu drogi chodzą ludzie ubrani, niektórzy tam w ubraniach, ale wielu było po prostu w listkach, ubranie jeszcze takie naturalne, listki jakieś na przepaski takie.
Rajskie.
Takie rajskie. No, więc człowiek patrzył, jedzie samochodem, takich ludzi masz, tutaj linia elektryczna, takie wszystko, takie zdarzenie. I domki takie właśnie, takie kurne chaty, no takie chatki kryte trawą, ich ogródki, no, więc oczy się otwierały i tak patrzył człowiek, jak to będzie, bajka albo sen, gdzie jest realność. Kiedy dotarłem do tego miejsca, gdzie tam, no do dzisiaj tam pracuję, to jest nasza główna baza, no to znowu grom misjonarzy mi tam przywitało, biskup był, Polak, wtedy biskup William Kurz. On tam o godzinie trzeciej gdzieś była kawa i po kawie zabrał mnie na spacer i opowiada i pokazuje mi na góry, tam na górach, mówi tam, patrzy tam jakieś dymy wielkie są i mówi, tam mają teraz wojnę plemienną, widać płomienie jak drzewa. Ale mówi, teraz pojedziesz na język, kurs języka Pidgin English, to no oni za parę tygodni powinni skończyć tę wojnę, to tam pójdziesz na parafię. Będziesz tam z innym misjonarzem, który tam jest i tam pracuje. No, będziesz się uczył razem z nim tam przez rok.
I tak się stało?
Tak się stało. I wtedy tam też poznałem księdza Jana, bo on już tam był dwa lata wcześniej jako lekarz w szpitalu, więc jako Polak my się spotykali, bo tam kilku tylko Polaków nas było. No więc tak jest, takie właśnie się ceni każdego rodaka, tam się spotka, żeby po polsku porozmawiać, jakoś się zrozumieć i wesprzeć takim darunkom.
Ksiądz, nasze urzędy, nasza administracja i myśli ksiądz o Nowej Gwinei, ale siedzimy w Poznaniu.
Wracając do Papui Nowej Gwinei, jestem pewien, że ksiądz Ryszard również to potwierdzi, że wracamy do Papui Nowej Gwinei i wracamy do siebie. Że już nie mamy to różnicy. Przez okres kilkunastu, kilkudziesięciu lat, 20 lat, gdzieś tak można powiedzieć średnio zakładając, to się porównywało. Porównywało się jezioro do Morskiego Oka, czy Stawu Gąsienicowego, czy góry do tego i do tego, czy lasy. Natomiast teraz wracamy po prostu w swoje, do swoich zapasów, swoich lasów.
I do swoich ludzi, prawda?
Do swoich ludzi jak najbardziej.
Pani Anna Bednarczuk na wystawie, której spotkaliśmy się w Muzeum Archeologicznym, wspominała, bo też na tej wystawie były obrazy z Nowej Gwinei, bo odwiedziła księdza przed laty, nie wiem ilu, ale
w 99.
No i ona wspominała, bo zapytałam ją o stosunek ludzi do księdza i ona mówiła, że no machają rękami, jak jechaliśmy, to tak serdecznie witali. I tak to jest?
Jest, rzeczywiście. Bo to są ludzie bardzo wrażliwi, inteligentni, niewrażliwi i emocjonalnie również. Tylko nie daj Boże, jak właśnie się trafi na ich złe emocje, prawda? No, bo wtedy trzeba byłoby uciekać. Najlepiej byłoby uciekać właśnie. Ale to już wyczuwamy, prawda? Na pewno przez te lata. Ale to są dobrzy ludzie, bardzo dobrzy ludzie i niezwykle życzliwi, niezwykle hojni. Ja uważam, że takiej hojności to rzadko kiedy byśmy mogli doświadczyć nawet i w Polsce. I to się ujawnia najczęściej właśnie przy naszych wyjazdach, prawda, na urlopy, kiedy ludzie przychodzą i ci najbiedniejsi często oddają wszystko, co mają. Często to jest, a czasami się nawet i potrafią zapożyczyć, żeby obdarować. Jadąc tutaj, ciekawe, bo jadąc na urlop do Polski i była trwała już wojna na Ukrainie i kilka osób przyszło do mnie z darami dla Ukraińców, o których wiedzieli, że mnie emigrują do Polski. Prawda?
Czyli ich wojna wydała im się niepoważna w porównaniu z wojną ukraińską.
Może nie wiem, czy na tyle, ale łączyli wojnę ukraińską z Polską również, tak? I chcieli w jakimś sensie i nam pomóc, i Ukraińcom pomóc.
Profesor Jerzy Woj Wojciechowski, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, specjalista ortopedii i traumatologii, który jako pierwszy w kraju wdrożył izotopowe badanie układu kostnego, w książce Misjonarze Zdrowia jeden z rozdziałów poświęcił księdzu Janowi Jaworskiemu. Miałem przyjemność poznać osobiście tego niezwykle skromnego, pełnego pasji chirurga, kapłana i misjonarza. O tym, jak ceniona jest jego praca dla miejscowej ludności prowincji Nimbu, świadczy fakt, że w 2005 roku został wybrany wodzem plemienia Nauro. Ten symboliczny tytuł jest dowodem najwyższego uznania. Dwóch niezwykłych lekarzy, społeczników. Dzieli ich jedno pokolenie. Wojciechowski, który ma dziś 89 lat, to także kompozytor. To on napisał muzykę do takich piosenek jak Kormorany Piotra Szczepanika, Jaka szkoda, że nie wcześniej Ireny Sandor, Nie dotykaj gwiazd Sławy Przybylskiej, Tylko nie Palmarelli Rodowicz, czy Senza i Ritorno Jose Carrerasa.
Jeżeli spotka na swojej drodze kogoś to pna, niosąc w oczach smutek i lęk, powiedz, że miłość jest wszystkim tym, czego mu brak, co doda sił, doda sił.
W książce Misjonarze Zdrowia profesor Wojciechowski opisuje pracę księdza Jana Jaworskiego w szpitalu. Dostajemy też odpowiedź na pytanie, jak leczyć ciało i duszę.
Ta praca misyjna jest trudna, bo właściwie idziecie księża do ludzi, których trzeba edukować tak jak dzieci, prawda? Które wprowadza się do kościoła. Jak to jest?
Jak dzieci, to różnie z tym jest, bo jak jeżeli się idzie z nimi przez burz, to my jesteśmy tymi dziećmi, które oni edukują, bo są niezwykłymi znawcami tego buszu, tego terenu, na którym oni wzrastali. I to niezależnie od wieku. Już małe dzieci potrafią powiedzieć, że ten kamień należy do tego po imieniu, ten krzaczek do tego, to drzewo do tego, do tej osoby. I znają doskonale ten busz. To jest przyjemność po prostu chodzić, łącznie z dziećmi.
Jest wymiana edukacji, prawda?
No, nie tylko w tym. Również można się bardzo dużo nauczyć od ich takiego rozwoju społecznego, no bo można powiedzieć, że ich rozwój społeczny jest znacznie intensywniejszy niż rozwój społeczny w naszym 30-leciu, bo my mamy przeskok kulturowy właśnie. Natomiast tam jest przeskok cywilizacyjny. Oni przeskakują z epoki kamiennej do cywilizacji niecybernetycznej, prawda? I to jest bolesne często dla nich. I tutaj też nasza rola polega na tym, żeby im to jakoś ułatwić, to przejście, wytłumaczyć pewne sprawy. I tłumacząc im, jednocześnie my się bardzo dużo uczymy, jak to było w czasach naszych przodków, prawda, jak to w naszym czasie się dokonywały te zmiany, przemiany, których tutaj doświadczyliśmy w Polsce również. W ostatnich 50 lat zachodziły bardzo intensywne przemiany w Polsce, społeczne, kulturowe również.
Obyczaj ludożerstwa na przykład, no to już jest bardzo odległy, prawda? Już w XXI wieku, czy tam XX wieku już chyba niespotykany. Ale tam też były inne obyczaje dla nas zupełnie egzotyczne.
Wspomnę tylko o tym ludożerstwie, prawda? Jakkolwiek ludożerstwo oficjalnie skończyło się z cywilizacją białych, jeżeli w nie wkroczyli, prawda? Ale one gdzieś tak w głębi buszu, ono trwało. Niedaleko nas właśnie w diecezji Goroka, w dystrykcie, czyli w powiecie Okapa, Lufa, tam ludożerstwo w ograniczonym wymiarze, bo oni zjadali mózg zmarłych i tam była choroba związana z pronów właśnie z jedzeniem ludzkiego mózgu. I to trwało, dopóki nie wykryto choroby właśnie prionów kuru, tak zwanej choroby. I za to niejaki dr Gajdusek otrzymał Nagrodę Nobla, łącznie z kilkoma współpracownikami z Papui Nowej Gwinei. Ale jeszcze nadal są takie jakieś sekty, które powstają, które również uprawiają ludożerstwo. Co jakiś czas, co kilka lat, co kilkanaście lat coś takiego usłyszymy w prasie nawet dochodzi.
A te religie pierwotne, które oni tam mieli, zanim chrześcijaństwo przyszło, prawda? Czy ze śladami tej religii się księża spotykali?
No to jest animizm, to jest widzenie, świat duchów widziany wszędzie, w drzewach, kamieniach, w lasach, w rzece. I oni nadal są bardzo mnie wrażliwi. Ja uważam, że są bardzo uduchowieni, można powiedzieć, że są spirytystami. Także nie ma tam ateistów. Ateistów i ateizmu jako takiego w ogóle nie ma, nie istnieje wśród nich. Jest o tyle łatwiej właśnie nam przybliżyć chrześcijaństwo, że my musimy tylko zmienić ten obraz Boga, prawda, z duchów ich przodków, które oni bardzo silnie w nie wierzą. Jest taka książka po polsku wydana pod opieką przodków przez panią Australijkę Katy Golski napisaną, że to wiara w tę opiekę duchów przodków, ale również i w jakieś zło, które może od tych duchów pochodzić, powoduje, że oni żyją cały czas w takiej relacji duchowej, umysłowej, myślę, z tymi duchami. I to pomagało im jakoś tak utrzymać jakąś dyscyplinę, prawda, w świecie zwierząt i w świecie ludzi, że wiedzieli, że za dobre będą wynagrodzeni, a za to zło, które oni stosują w stosunku do innych ludzi czy do zwierząt, mogą być ukarani przez te duchy przodków, prawda, czy duchy zwierząt.
Dobro i zło. Wszędzie chodzi o to samo, co wybierzemy. Pewnie uczciwa tu podpowiedź, co wybierać, jest bardzo ważna. I przekonanie jest ważne, że nikt nie żyje tylko dla siebie.
Misje to kościoły też i te kościoły powstają pewnie co pewien czas, jakiś tam rośnie kościół.
Kościoły powstają, ksiądz Ryszard wyświęcił ostatnio.
No ostatnie 6 lat to zbudowałem 4 kościoły. Teren, gdzie te kościółki kiedyś były takie już takie, no rozpadające się tam, jeden to wiatr przewrócił, no to już trzeba było coś nowego zrobić, ale to chcemy zrobić razem z ludźmi. No jest już wspólnota, dojrzała wspólnota, która już tam jest. Oni chcą mieć te nabożeństwa, chcą mieć już ten, bo to samo się jest z kościołem, że mi chcą mieć sakramenty, no więc to jest takie, że oni też mają udział, oni się też składają na to, żeby to było. No oczywiście szuka się pomocy, żeby im wesprzeć, żeby to było dokończone i już tak. No oni też by chcieli mieć taką infrastrukturę, takie właśnie budynki, kiedy no to już jest sakralne, to już jest coś innego. Że w tym się tam utożsamiają i to jest, z tego czerpią siłę jako wspólnota ta chrześcijańska i mogą oddziaływać na innych, no bo tam jest też dużo innych kościołów, nie katolickich, albo jakiś sekt, albo jakiś właśnie takich no luźnych takich chrześcijan. Jakieś pastorzy przyjdą i sobie jakąś grupę stworzą. I Kościół katolicki jest czymś bardzo stabilnym, rozpoznawalnym. Raz z tym, z całą posługą społeczną, kiedy mamy szkoły katolickie, kiedy mamy szpitale, jakieś całotno. No więc to w sumie, kiedy mówimy o Ewangelii jako dobrej nowinie, to mówimy nie tylko o kościołach, czy tym, co się dzieje w budynkach kościelnych, tylko przez całość, że to jest integralne, że nauczanie, że jest zajęcie się dziećmi, rodzicami, starszymi, niepełnosprawnymi i tak samo później opieką zdrowotną i dziećmi. No więc to jest takie właśnie całość tego wszystkiego, więc oni to widzą, że tak wygląda dobra nowina. To jest nie tylko słowo, to jest świadectwo.
I tak dochodzimy do szpitala, w którym ksiądz pracuje. Jak on wygląda?
Szpital, jak określił nasz lekarz przed wielu laty, wygląda jak obóz dla jeńców wojennych. Został wybudowany przez Japończyków jako dar Japonii dla Papui Nowej Gwinei, bo Japonia, jak było, może niektórzy wiedzą, była w stanie wojny z Australią i terenem wojny były tereny Papui Nowej Gwinei również. Wielu misjonarzy naszych zginęło różnej narodowości, w tym także Polaków, na dwóch statkach przede wszystkim. Na jednym był nalot samolotowy i nie zginęło chyba 70, jeżeli pamiętam, misjonarzy, na drugim chyba 110 katolickich misjonarzy rozstrzelanych w tamtej sytuacji. W każdym razie szpital był oddany do użytku w 1993 roku. Koszty były wtedy na dzisiejsze czasy i na dzisiejsze przeliczenia $16 milionów, no to właściwie niewiele. Jest 5 oddziałów, głównie to jest chirurgia oczywiście, z tym, że chirurgia to jest przynajmniej jedna trzecia albo prawie połowa łóżek całego szpitala, bo mamy chirurgię ogólną, chirurgię ortopedyczną, urazową i mamy też chirurgię kręgosłupa z powodu gruźlicy głównie. No jest oddział dziecięcy, oddział ogólny medyczny, ginekologiczno-położniczy, oddział taki ratunkowy. Jest blok operacyjny na 4 sale operacyjne, bo ta czwarta to jest taka improwizowana przez nas już, bo zaczyna nam brakować miejsca na operację. Myślimy o wybudowaniu następnego bloku operacyjnego. Jest też na terenie szpitala kaplica, taka pomiędzy dominacjami religijnymi, ale głównie użytkowana przez nas i przez luteranów. I teraz dobudowaliśmy taki budynek do tej kaplicy, który ma nam służyć jako sala konferencyjna. Są dwa pokoje przeznaczone dla tych, którzy są ucierpieli z powodu prześladowań czarownic ze szpitala wypisani albo oczekujący na przyjęcie do szpitala. Na górze mamy pomieszczenia, które w zamiarze naszym były, aby można było przeprowadzać jakieś rekolekcje, szkolenia dla tych, którzy są chętni na szkolenie w katechizmie, prawda, czy korzystania z rekolekcji. Natomiast obecnie są używane przez studentów medycyny. Od 3 lat mamy studentów medycyny, którzy są na 5 roku medycyny.
Z Polski?
Nie.
Tamtych miejscowych, tak?
Tak, miejscowych. Kończą Uniwersytet Katolicki, założony przez ojca Jana Czubę, werbistę polskiego. A wydział medyczny powstał 7 lat temu i teraz już są pierwsi, od 3 lat mamy studentów przyjeżdżających do nas. To jest 400 km różnicy, czyli odległość jest dość duża. Przyjeżdżają do nas na bloki kliniczne, czyli na chirurgię, te podstawowe, które mamy, anestezjologię też. No i mamy też szkołę katolicką, szkołę podstawową dla dzieci, które są hospitalizowane właśnie z powodu zapaleń kości, o którym wspomniałem, co jest długi proces chorobowy. I pozostają na leczeniu przez kilka miesięcy, czasami lat. Nauczyciele dochodzą do łóżek, a ci, którzy mogą być przewożeni na wózkach, dochodzą do szkoły. No i to jest szkoła na jakieś 60-70 dzieci.
Krótki pobyt w Polsce i znowu powrót do swoich ludzi, przyjaciół z Nowej Gwinei.
Rok temu myśmy mieli konsekrację naszego tubelczego biskupa. Jest on jednym z moich wychowanków, bo w 2020 roku on był u mnie na parafii jako kleryk. Wtedy cały rok żeśmy razem przeżyli, więc tak czuję się, że jakiś wpływ na niego miałem, na jego formację, później przygotowanie do kapłaństwa i obecną też postawę taką już jako biskupa. Więc on tak prosił, żeby do niego wracać, by mógł to wesprzeć, bo ja jestem starszy od niego i kapłaństwem, i doświadczeniem. W sumie wśród tamtych kapłanów ja jestem najstarszym kapłaństwem. Więc to wszystko jest nowe. Jan jest starszy wiekiem, a natomiast kapłan jest młodszy. Więc jadę też temu biskupowi pomagać. Mam parafię do obsługi, a może i więcej, bo tam jest kilka parafii bez kapłanów. Więc to trzeba pomóc innym tak samo. Mam na tych parafii 4 szkoły katolickie, więc też czekają na różne uroczystości. W jednej szkole będziemy świętować 25 lat istnienia tej szkoły, więc to jest taki jubileusz. A przy okazji będzie ogłoszenie budowy liceum na tej terenie tej parafii, aby znowu okoliczna młodzież mogła dalej kontynuować już to uczenie się w szkole średniej, nie tylko na tym poziomie podstawowym. Więc to takie czekanie. No i oni też piszą do mnie tutaj wiadomości, dzwonią, kiedy przyjadę, bo już chcą planować, już urlop minął. No więc ja wracam tak do swoich. Nie?
Dziękuję. To życzę księżom udanej podróży i znakomitych wyników w pracy misyjnej i w pracy medyczno-misyjnej, podwójnie ważnej.
Chociaż ta praca medyczna jest częścią misyjnej również, no, ale na pewno jest. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Sympatyczni, oddani swojemu powołaniu misjonarze z Papui Nowej Gwinei, ksiądz dr Jan Jaworski i ksiądz Ryszard Wajda są już u siebie. Mam nadzieję, że doczekamy się ich kolejnej wizyty w Polsce. Kłaniamy się, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.